przy gorącym stole.
Kłaniam się Państwu nisko, cały czas odświeżam wszystko to, co dzieje się dzisiaj w polskiej polityce. Łukasz Kazmierczak, witam drugi raz już dzisiaj na naszej antenie i drugi raz na naszej antenie politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Są dzisiaj z nami szef wielkopolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Witold Czarnecki. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry panu, kłaniam się, witam państwa.
Oraz wiceszef poznańskiego porozumienia, mecenas Jarosław Płucek. Płucek, kłaniam się panie mecenasie.
Dzień dobry państwu. Pozdrawiam panie pośle.
Kłaniam się, witam serdecznie.
Kłaniamy się, pozdrawiamy, a ja tak naprawdę panów dzisiaj już słyszałem na naszej antenie. Mówiliście osobno, a postanowiłem trochę panów napuścić na siebie, powiem tak po dziennikarsku, dlatego że jestem ciekaw tej konfrontacji, bo ja mam takie wrażenie, że przy tym kryzysie, który w tej chwili następuje w obozie Zjednoczonej Prawicy, niektórzy mówią, że to największy kryzys od 2015 roku, nie potrzeba wcale polityków opozycji, bo oni sobie mogą siedzieć z boku, zapalić sobie cygaro, położyć nogi na stole i patrzeć, jak wygląda sytuacja w obozie rządzącym, jak się panowie po prostu zwalczacie. Nie jest wam trochę głupio przed wyborcami z tego powodu?
No przez 5 lat raczej nie zakładali nogę na nogę, tylko walili i to walili bez zapamiętania i walili bardzo nierozsądnie, bo każdy rząd potrzebuje dobrej opozycji, a ta opozycja była wyjątkowa, to wyjątkowo nieudana. My natomiast nie mamy się czego wstydzić, bo osiągnięcia rządu Zjednoczonej Prawicy są ewidentne i dla kogo, kto nie jest, dla nikogo, to nie jest ślepa, albo nie jest złośliwy, są niezaprzeczalne.
Tak, panie pośle, ale to przeszłość, a dzisiaj mamy pożar na okręcie.
Ale proszę pana, no kryzys, o głębokim kryzysie, bo kryzys jest z całą pewnością, to nie ulega dyskusji. Mhm. Natomiast głęboki kryzys, prawie, jeszcze nie najgłębszy, ale głęboki kryzys by się wtedy pojawił, kiedy musiałby do akcji wkroczyć prezydent. To by głęboki kryzys, a bardzo głęboki, jeżeli w pierwszym starciu prezydent, ta misja prezydenta, próba połączenia by się zakończyła niepowodzeniem.
Czyli w tej gradacji, jak rozumiem, jeszcze nie ma tego, tak? Czyli pan graduje.
Graduje. Widzę, że jest kryzys, to jest zauważalne. To jest niepokojące dla wielu, bo wielu ludzi emocjonalnie ze Zjednoczoną Prawicą jest połączona, się w pełni identyfikuje. Identyfikuje dlatego, że niezaprzeczalnie ta formacja odniosła sukcesy i chcielibyśmy, żeby mając przed sobą dalsze 5 lat rządów, 3 lata rządów przy jeszcze prezydencie, który nie przeszkadza rządzącym, a wspiera rządzących, wchodząc własnymi inicjatywami, dobrze byłoby to kontynuować, myślę, że z pożytkiem dla wszystkich.
Panie mecenasie, zwracam się do Jarosława Płucka. Czy dawni koledzy, choćby z Platformy Obywatelskiej, nie dzwonią do pana i mówią, brawo, całkiem doskonale sobie radzicie w roli rozwalających politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. To, co nam się nie udało zrobić przez ostatnie 5 lat.
Gdybyśmy przyjmowali taką statystykę, to ja musiałbym przez ostatnie 5 lat nic nie robić, tylko do nich dzwonić z podziękowaniami za to, jak pięknie rozcielają ten dywan z obozem rządzącym. No bo umówmy się, przez 5 lat opozycja totalna nie potrafiła zaproponować nic. My mamy tak naprawdę do czynienia z jednym weekendowym kryzysem. W związku z czym, to jest trochę tak, jakby różnica między rozwodem, a ciężką o to, co zjemy na obiad. No więc my jesteśmy w tej chwili na Zjednoczonej Prawicy na tym etapie, co byśmy zjedli na obiad.
Tylko ja mam wrażenie, panie mecenasie, ktoś na tym obiedzie podał muchomory sromotnikowe chyba.
Zaraz tam muchomory sromotnikowe.
I udaje, że to podgrzybki.
Na razie nie zasmakowała przystawka, natomiast daleko jeszcze jest zadanie głównego. W związku z czym, utrzymując tą gastronomiczną, że tak powiem, narrację, chodzi o to, żeby deser zjeść w zgodzie w porozumieniu. Ja myślę, że to tam czas jest przed nami.
Dobrze, panowie, zapytam w takim razie, czy kontaktowali się z wami wyborcy? Pan poseł mówił przed chwileczką o sympatykach obozu Zjednoczonej Prawicy, którzy wierzą nadal w ten projekt. No jak im się wytłumaczyć w tym momencie? Bo ja mam wrażenie, że większość z nich ma ogromny problem ze zrozumieniem, dlaczego tak naprawdę pokłóciliście się akurat o tę kwestię i czemu ona stanęła na ostrzu noża.
No, partia rządząca, bo dominująca, taką partią jesteśmy dzisiaj w naszej koalicji, próbuje realizować program. I według nas nasi koalicjanci zachowali się no, w inny sposób niż oczekiwaliśmy. I będąc uprzedzonym o tym, że w przypadku innego zachowania się dojdzie do poważnego kryzysu. Gdyby to było tak, że część posłów Platformy, część posłów Porozumienia Jarosława Gowina się wyłamała, część posłów Zbigniewa Ziobry się wyłamała, to byłby znak no, niepokojący, ale nie tak jak bardzo, ale tu było głosowanie blokiem i to jest niepokojące. Bo to jest jakby postawienie sprawy na osu noża. My wobec swoich członków...
W porozumieniu był jeden głos
no ja
za.
Wiem, no to prawda, że
to
był
ważny
jeden głos pani premier Emilewicz, ale reszta głosowała blokiem. Mhm. I to nas niepokoi, bo to jest jakby podniesienie rozgrywki czy tego starcia, tej kłótni na wyższy poziom. Na wyższy. I to zdecydowanie, bo tu pokazuje, to jest demonstracja zupełnie niepotrzebna. Niepotrzebna, bo pokazuje, że to nie jest wizmisie tam albo niezgoda jakichś posłów, tylko to jest po prostu ostra walka, która ma powiedzieć, ja mam rację. I to jest dla nas niepokojące. Jeżeli by były na przykład w odniesieniu do pani Emilewicz jest jakieś konsekwencje wyciągnięte, to w ogóle by nas to bardzo martwiło. Jeszcze bardzo, bo źle, że głosowali blokiem. Bo jakby to było głosowanie rozbite, to byłoby smutne, ale nie tak złe, nie tak demokratyjne. No liczę na to, na opamiętanie i mówię o tym, że w radio oglądaliśmy razem wywiad z panem Romanowskim na Polsacie pana Jarosława Gowina. To było chyba 2 dni temu. I po tym wywiadzie byłem podbudowany. Mhm. Po tym wywiadzie. Po rozmowie. No ale z kolei oglądając wystąpienia drugiego koalicjanta, możemy się martwić, bo jednak tam jest jakby próba jeszcze większej demonstracji jakby niezależności. Jak chcę sprawdzić jakieś niezależność, to będą świadczyły o tym wyniki wyborów. No i się okaże, że nie jesteś taki silny, jak tobie się wydaje. Tak myślę. Ale ta ostateczność byłaby najgorsza, bo już mieliśmy do czynienia kiedyś z AWS-em i zakończyło się to tragedią, bo Marian Czaklewski, wówczas szef AWS-u, doprowadził do tego, że każdy mógł ciągnąć swoją stronę, no i to się zakończyło upadkiem i to szerokim upadkiem na kilka ławnych lat. No myślę, że Jarosław Kaczyński jako polityk wybitny, jeden z najlepszych polityków w historii Polski, jednak sobie z tym poradzi i mam nadzieję, że nasi koalicjanci, szczególnie w tej chwili, tak, w dzisiejszej perspektywie wynika, to pan Zbigniew Ziobro, pójdą po razem do głowy.
To ja zapytam Jarosława Pucka, jak taki wybitny polityk, jak mówi poseł Witold Czenski, jak Jarosław Kaczyński, no, doprowadził do takiej sytuacji, w której wyborcy mówią, co wy robicie?
Czasami jest tak, że jeżeli nauczyciel chce opanować klasę, to musi dokonać pewnego wstrząsu. I to, co się u uczniów wywołuje, to szok, bo zazwyczaj spokojnie nauczyciel na przykład wali pięścią w biurko. No i trochę chyba mamy taką, to jest do czynienia z taką sytuacją. Nagle jest wyborcy, którzy zobaczyli, że do czasu, który musi walnąć pięścią w stół. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że porozumienie stoi na stanowisku, że akurat w przypadku tej ustawy, która stanęła, jest taką kością niezgody. My mówimy jedno, że wystarczy tam kilka poprawek legislacyjnych, to jesteśmy gotowi opuścić, dlatego nasi posłowie nie zagłosowali przeciw. Więc jakby jesteśmy o wiele bliżej porozumienia niż rzeczywiście środowisko.
Tylko, panie mecenasie, czy to tylko chodzi o tę sytuację? Dlatego, że szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Sobolewski, mówi, że konflikt Zjednoczonej Prawicy nie jest tylko o tę ustawę. Ta ustawa jest tak naprawdę jedynie papierkiem lakmusowym i katalizatorem. I sytuację tak naprawdę oddaje, która panuje w Zjednoczonej Prawicy.
Ale panie redaktorze, chyba nie sądzi pan, że zupełnie bez żadnych starć przejdzie sytuacja, w której ograniczamy ilość ministrów z 20 do 12. Co jest z mojej perspektywy rzeczą słuszną, bo mniejszy rząd jest sprawniejszy do zarządzania. Natomiast spraw do załatwienia w państwie mniej przez to nie będzie.
Ale czyli przyznaje pan, że jest coś na rzeczy w tym?
Znaczy, no, to jest pewien model zarządzania. No, mamy różne modele.
Ale mówię oczywiście o kryzysie. O kryzysie spowodowanym negocjacjami koalicyjnymi.
No dokładnie tak. Jakby ta ustawa jest pewną nakładką na ten kryzys. Dlatego tak naprawdę istotą nie jest to, czy to jest takie czy inne rozwiązanie w tej ustawie. Natomiast chodzi o to, żeby duzi panowie po prostu usiedli przy stole, być może wypili lampkę wina, czy też co tam kto lubi, na przykład wodę mineralną, dogadali się. I myślę, że tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć świadomość, że Zjednoczona Prawica ma pewną wartość samą w sobie. i ona jest tylko instrumentem do realizacji ostatecznych celów. Jeżeli celem jest reforma państwa, to nie może nam w tym celu przeszkadzać to, że będzie to tym zarządzać będzie 12 ministrów czy 11. Musimy w sposób odpowiedzialny zrobić krok wstecz, ostudzić emocje, usiąść i pomyśleć, jak to wszystko poskładać. Ponieważ najgorsze, co by mogło się zdarzyć, to gdybyśmy się pokłócili o klocuszki, tak naprawdę, kiedy chcemy zbudować zamek. To jest chyba dla wszystkich oczywiste.
Panie pośle, co z tym spotkaniem dużych chłopców przy dowolnym trunku?
No, ja się zgadzam z wieloma wywodami pana mecenasa, no, w ogólności, ale trzeba powiedzieć jasno, że to jest że polityk tej klasy, Jarosław Kaczyński, na pewno patrzy na to z perspektywy no, bogatego 30-letniego doświadczenia politycznego, no jeszcze dłuższego, jak chodzi o działalność w opozycji. No bo my się jeszcze w latach Solidarności. I teraz mamy tak, no mamy przed sobą 3 lata. 3 lata bezpieczne realizacji programu Zjednoczonej Prawicy przy prezydencie, który nie będzie nam w tej relacji programu przeszkadzał.
Wymarzona sytuacja.
Wymarzona. I teraz pan Jarosław Kaczyński jest oczywiście politykiem, powiedzmy, no, starszym ode mnie o 4 lata, no to jest, jesteśmy to, kto wydaje się być może młodym, to jest już pokolenie schodzące, a teraz my.
Znam teraz nawet ten skrót, ale...
To samo sobie jest naturalnie i normalne, że jest zmiana pokoleniowa, zawsze wchodzi, nowi przejmują stery. Tyle, że my mamy, myślę, że jednak bogatsze doświadczenie niż... Pan Jarosław Gonta też jest długo w polityce, ale niż Zbigniew Ziobro, bo jednak pamiętamy te przykre zdarzenia, czy całej akcję rozmontowywania Solidarności. A co po 3 latach zostanie? Jeżeli my będziemy słabym obozem, nie skonsolidujemy przez 3 lata, to my nie mamy żadnych szans na zbudowanie dobrej, od czego jesteś odpowiednikiem Zjednoczonej Prawicy po 3 latach. Więc musimy dzisiaj już mówić, jeżeli ja doprowadzę do tego, że będziemy rozmywani przez 3 lata, to się skończy to z całą pewnością upadkiem i stratą władzy. To wtedy, mówimy, jeżeli chcesz tego, to musimy dokonać wyboru dzisiaj, bo żeby w przyszłości może tam się da coś zrobić, bo jeżeli się nie chcecie dogadać, to musimy.
A nie sądzicie panowie, że straty polityczne z powodu samej tej awantury będą w waszym elektoracie bardzo trudne do odbudowy?
Ale już straty polityczne, bo każda kłótnia to są straty polityczne, tylko że straty polityczne do wyborów są jeszcze 3 lata. To są 3 lata. Dlatego można by, jeżeli się ktoś zastanowi, wszystko zważy sobie, nawet cynicznie, po kupiecku zważy to wynajmniej. Najlepiej zawrzyjmy porozumienie i róbmy tak, tylko celem polityków nie powinno być osłabianie Zjednoczonej Prawicy, tylko wzmacnianie. A wzmacnianiem centrum Zjednoczonej Prawicy nie jest to, że ogon ma hapsa.
To ja zadam to pytanie brutalnie. Teraz właśnie panów na siebie napuszczę. No. Kto jest bardziej winny tej sytuacji? Ogon czy pies?
No, pies niestety ma prawo do ogona i koniec. Mamy większe prawo, chociaż...
Będzie większe prawo do ogona, tak?
Nie, jest ogon, ale jednak ogon nie powinien machać. Powinien, jak ktoś, mówiliśmy nieraz, powinien każdy na swoje miejsce w szeregu. Ktoś mówi, że jest niedoceniany, ktoś tego nie mówi, bo każda normalna, uczciwa analiza ci pokazuje, jaka jest siła.
Pan mówi, że to koalicjanci w takim razie ponoszą winę za tę sytuację. Przełóżmy to na język sytuacji.
Ponoszą swoje zasługi w tym, że z 5 lat udawało nam się rządzić, że wychodziliśmy, to zasługi też mają w tym. To jest dorobek całej Zjednoczonej Prawicy, te 5 lat. To nie jest dorobek PiSu. To jest akurat dorobek całej Zjednoczonej Prawicy, że udało się tyle rzeczy pożytecznych, dobrych dla ludzi.
Panie mecenasie, to kto w takim razie w tej sytuacji najbardziej rzeczywiście zawinił? Czy Prawo i Sprawiedliwość z pozycji silniejszego, który pewną ustawę próbuje przeforsować, trochę przeginając wam karki, czy też wy jako koalicjanci, którzy postanawiacie w tej sytuacji na złość dziadkowi odmrozić sobie uszy, czy babci, przepraszam, bo to chyba bardziej chodziło o babcie.
Ja bym podtrzymał to, że tak powiem, taką zoologiczno-animalną narrację. To znaczy, jeżeli chcemy porównywać tą koalicję do psa i ogona, to powiedzmy, u psa ogon jest jakby taką miarą emocji. A generalnie takiej większej funkcji nie spełnia. Natomiast u małpy na przykład ogon stanowi pewien element balansu w różnych ekwilibrystycznych, że tak powiem, ewolucjach. I chodzi o to, żebyśmy byli bardziej jak małpa, to znaczy, żeby ten ogon służył czemuś, a nie tak jak u psa, tylko służył temu, żeby umerzać. Więc jakby miejmy też świadomość, że nawet mniejszościowy koalicjant ma prawo postulować pewne rzeczy, dlatego że jest wartością dodaną, może nie jest dominującą, ale jest wartością dodaną do koalicji. No przecież na tym cały sens koalicji się trzyma. A więc jakby ten mniejszościowy koalicjant też ma prawo do zgłoszenia pewnej odmienności. Natomiast umówmy się, tak zupełnie mówiąc wprost, źródłem tego konfliktu nie jest to, czy Jarosław Gowin ma taki czy inny pogląd na temat zwierząt futerkowych, czy Jarosław Pucek uważa, że to jest bubel prawny, czy nie. Mhm. Tak naprawdę źródłem tego konfliktu wydaje się być to, że pan premier Morawiecki jest permanentnie podkupywany przez środowisko Niewoziobro, który permanentnie pana premiera nie trawi. Jakby to ta wojna nie jest.
Aż żałuję, że nie ma tu Solidarnej Polski, bo oni z kolei mogliby trzeci głos wnieść i może jeszcze trzeci rodzaj ogona. Pawi ogon na przykład.
Ale jeżeli chcemy rozmawiać tutaj poważnie, to jeżeli chcemy rozkładać akcenty, to wydaje się, że tam jest ten akcent najważniejszy umiejscowiony. I teraz jest pytanie proste. No, czy my chcemy w tej kombinacji nadal iść razem, czy nie?
Chyba nie macie arytmetycznie innego wyjścia.
Ale ze strony porozumienia nie ma innego sygnału niż poparcie do rządu premiera Morawieckiego. I jakby oczekujemy podobnej deklaracji ze strony kolegów, bo polityka jest wypadkową pewnych interesów. Znaczy, my się nie musimy lubić nawzajem. My się mamy szanować i realizować wspólnie program. Mm-hmm.
Panie pośle,
i to jest klucz.
Panie pośle, czy to jest muzyka dla pańskich uszu, to co mówi mecenas Pucek w tej chwili?
Już mówiłem o tym, że muzyka dobra dla moich uszu, no muzyką był dobry wywiad pana premiera Morawieckiego, wywiad z Romanowskim w Polsacie. To był dobry i to był taki, że budujący.
Nie, premiera Gowina.
Powiem premier Gowina, no bo jednak każdy by chciał, no ja w polityce jestem, od 30 lat jestem w Porozumieniu Centrum o tym prawie i sprawiedliwości, no, znam. Dużo w polityce przeżyłem i nie chciałbym, żeby ta szansa, którą przed nami naród, którą naród nam dał, wybierając nam i dając nam szansę rządzenia, żebyśmy to zmarnowali, bo to byłoby grzechem. I myślę, że wierzę głęboko, że do tego nie dojdzie, że jednak mimo wszystko ten kryzys uda się przezwyciężyć i do tego etapu ostatecznego, kiedy prezydent odegra, będzie musiał odgrywać rolę łącznika, czy kogoś, kto próbuje tutaj działać i inicjatywę przejmuje, no że do tego nie dojdzie, że jednak wszyscy się opamiętamy, i przedstawimy takie propozycje, które są do zaakceptowania.
Panowie,
dla wszystkich. Mm-hmm. Ale na pewno na dyktat nie możemy się zgodzić. Nikt nie powiem, że to się skończy z tą pewnością upadką. Wcześniej czy później będziemy wtedy rozpracowywani, jeżeli ktoś liczy na to, że może współpracować z opozycją i coś tam zbudować,
Pańskie doświadczenie polityczne mówi, że to jest niemożliwe, tak? W formie rządu mniejszościowego.
To nie da rady. To jest fundament, mamy pewien dobry fundament, składający się z jednego wielkiego kamienia i dwóch kamieni. W sumie mamy trzy kamienie, które mogą być dobrą podstawą pod trzy nogi, stabilna sytuacja. Mamy trzy podpory i te trzy podpory muszą istnieć, ale jak nie, no to wtedy jest ten wybór najgorszy dla mnie byłby, ale wiesz, że do tego nie dojdzie.
Panowie,
deklaracja pana Gowina oczywiście dla mnie też zabudująca i to jest tak samo jak wypowiedzi pana mecenasa.
Czy trochę ta sytuacja nie zaczyna przypominać spełnienie pewnego tweetu, o którym zaraz opowiem, dlatego że wszystkie znaki na niebie wskazują, to są nieoficjalne na razie informacje, że dojdzie do spotkania ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro. Mają mu zostać postawione twarde podobno warunki dalszego trwania koalicji, a na chwilę obecną Porozumienie zostaje w rządzie i koalicji. To są nieoficjalne oczywiście informacje, ale czy to nie spełnia się scenariusz, o którym jeden z bystrych twitterowiczów napisał coś takiego? To klasyczne przeciąganie pod kilem a la Jarosław Kaczyński. Jak delikwenci stracą przytomność, to ich wyciągnie i ruszy dalej w trasę.
No niestety nauczyłem się doświadczenia, że Jarosław Kaczyński ma miękkie serce. Wiedzą, że po prostu potrafi wybaczać.
No tak, z miękkim sercem na tak sympatii. Podtopić, tak? Pod kilem, tak?
Nie, ale myślę, że jednak wiedzą nasi koledzy o tym, że Jarosław Kaczyński nie jest pamiętliwy, nie myśli, że ostatecznie w polityce te racje dobra zawsze zwyciężają, jeżeli da się coś znaleźć konstruktywnego, to wybaczy. No i myślę, że na tym, na to liczą. Znaczy nie myślę o panu Gowinek, myślę w szczególności o panu Zbigniewie Ziobro, ale jak będzie, to zobaczymy.
No, liczę, no tak, ale ja myślę, że ten internauta, czy ten twitterowicz okazał się wyjątkowo bystrym człowiekiem, bo ten scenariusz, zdaje się, zaczyna się ale spełniać.
To jest pierwszy krok, ale co dalej będzie, to nie wiemy. Mówi to po fakcie, gdyby to przewidział wcześniej. A kiedy on to napisał?
A to było napisane zaraz jak wybuchł ten kryzys, więc profeta, proszę panów, nam się tutaj ujawnił. Jarosław Pucek, czy jest tak, jak mówię, że tak naprawdę ten scenariusz od dawna był rozpisany i po prostu jest realizowany przez prezesa Kaczyńskiego z żelazną konsekwencją?
Kryzys? Nie wiem, dlatego że ja naprawdę nie wiem, co pan prezes Kaczyński myśli. Natomiast nawet u piratów za darmo pod kili się nie trafiało, w związku z czym coś do rzeczy w tym jest, w tej narracji. Myślę, że tak naprawdę potrzebujemy jednej doby spokojnego wyciszenia, zrobienia kroków wstecz, przemyślenia pewnych rzeczy, co jest tak naprawdę dla nas priorytetem i wartością większą, a co mniejszą. I myślę, że jeżeli z tej perspektywy na tą sprawę spojrzymy i damy sobie trochę czasu, to emocje opadną. Natomiast myślę, że to nauczka na przyszłość wszystkim dziewczynom.
Panowie, a czy to nie jest tak, że my sobie tak tutaj gaworzymy, różne scenariusze rozpisujemy, a tak naprawdę piłka ostatecznie jest po stronie prezydenta Andrzeja Dudy i z jego słów ciekawe rzeczy tak naprawdę wyłaniają się, bo moim zdaniem to wskazuje na to, że ta ustawa może zostać zawetowana, dlatego że jeżeli prezydent mówi, że obiecuje, że choć dobrostan zwierząt jest dla niego bardzo ważny, i teraz cytuję, to aby był traktowany humanitarnie, aby żyły w najlepszych warunkach, ale nie można o tym wszystkim zapominać, o tym, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia i jego rodziny, o tym także w czasie każdych prac trzeba pamiętać.
Ale widzi pan, jakie są zagrożenia i to realne. I to byłoby bardzo groźne. Prezydent sobie na to nie pozwoli, bo nie pozwoli sobie na pewno na to, żeby zostało weto prezydenta odrzucone. Więc tu będzie, prezydent będzie miał tak, jak jeżeli już coś ustali prezydent, to musi przejść.
Mhm. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że swój przeciwko swemu wystąpi.
Jest za zbyt doświadczonym politykiem. Andrzej Duda by coś takiego zrobił, żeby zaryzykował i zawetował.
Ale to już nie będzie problem Andrzeja Dudy. On to po prostu puści dalej do Sejmu i martwcie się posłowie koalicji
nie,
wtedy.
Nie, no to jest naciągnięcie autorytetu. Jeżeli twoje weto, no chyba, że byłoby takie inne warunki, no ale tu...
Ale może też skierować do Trybunału, na przykład stwierdzając, że za krótkie vacatio legis jest w tej sprawie.
Nie, to jest wszystko wtórne.
To ja może do mecenasa Pucka w takim razie, skoro już zaczęliśmy mówić o sprawach właśnie prawnych, argumentach natury prawnej.
Znaczy, ja się tu zgadzam z panem Pockiem, panie redaktorze, oboje zdarza nam się startować w zawodach biegowych. Czy pan wystartowałby w zawodach, o których by pan wiedział, że pan nie jest w stanie ich ukończyć? No chyba nie. W związku z czym każdy z nas choćby tam na czterech, albo pieszo, albo...
Ale mnie pan zażył tutaj. No tak, ale...
Pan do mety dojść, prawda? Więc jeżeli pan wie, że pan nie ma szans ukończyć tych zawodów, to po co jest startować? Więc ja się tu z panem posunkę.
Dobrze, panowie, a w takim razie w tym tygodniu też takie kolejne są informacje, że jednak ten tydzień przyniesie pewne rozstrzygnięcia, to nie będzie długo przeciągane. Natomiast jak wy myślicie, ta ustawa przejdzie w takim kształcie jak obecnie, czy usiądą wszystkie strony i będą jeszcze raz nad jej elementami procedować?
No i nie wiem, co Senat, bo z Senatu ona jeszcze musi być w Senacie przyjęta. Ale myślę, że największe szanse ma przejść w takim stanie, bo jeżeli będzie w jakikolwiek inny stan, to ma małe szanse na przejść. Myślę, że to jest taki, bo to jest już po obróbce, po przedyskutowaniu wszystkich poprawek i myślę, że w tym kształcie może jakieś drobne zmiany, ale za dużych tych zmian nie będzie.
Panie mecenasie?
Znaczy ja tu akurat z panem posłem się nie zgadzam, to czy te drobne zmiany...
Wreszcie, ktoś się nie zgodził ze sobą.
Niezwykle istotne, to znaczy one zmieniają jednak postać rzeczy, to znaczy to ma znaczenie, czy na przykład hodowlę zwierząt futerkowych likwidujemy natychmiast, czy też z jakimś okresem przejściowym.
Bo to byłby krótki czas, bo to byłby rok.
Dokładnie tak. W związku z czym jest tej ustawie kilka rzeczy, które można potem poprawić, które spowodują, że ta ustawa będzie akceptowalna dla większości sejmowej. I myślę, że na to jest duża szansa.
Nie, nie. Tu w niektórych rzeczywiście, no coś by się dało znaleźć. Coś by się dało znaleźć. Tak, nie, że w ogóle nie ma żadnych szans, ale jednak, ale jednak jakby to się zasadniczo zmienić miała ustawa, to wtedy mamy opór opozycji i w zasadzie nie mamy, a jeżeli chcielibyśmy robić z tej ustawy karykaturę ustawy, to wtedy nam nie poprze tej ustawy opozycji i wtedy nikt jej nie przegłosuje. My wszyscy będziemy w obozie prawicy, Zjednoczonej Prawicy Przeciwników i w obozie tamtym w efekcie może dojrze, kilku głosów zabraknie, żeby taka, jeżeli za daleko zmiany by poszły.
Tym bardziej, że my mamy tutaj niepewną tak naprawdę większość.
Zacinając zęby głosowali za tą ustawą, ale bo nie chcieli tej ustawy w takim kształcie.
To jeszcze raz zapytam o opcję B, bo każdy polityk szanujący się musi zakładać różne scenariusze, także to, że dojdzie jednak do tego słynnego już pakowania biurek i bolesnego rozstawania z resortami, strukturami i innymi urzędami. No ale dobrze, załóżmy, że jest rząd mniejszościowy. Jak długo taki rząd może funkcjonować? Z panów takiego też doświadczenia politycznego, tych wszystkich kohabitacji, z którymi pewnie mieliście do czynienia nie raz, nie dwa.
Trudno. Krótko. To nie może być coś, co będzie ciągnęło się przez pół roku. Mm-hmm. To może być szansa 2 miesiące, 3, ale nie dłużej.
Nie da się dłużej rządzić nawet w sytuacji, gdyby się w poszczególnych ustawach dogadywało?
Wtedy każda z partii politycznych uzna, że to jest doskonała sytuacja, że mogę zwiększyć swój potencjał, tak żeby w przyszłych wyborach, które prawdopodobnie szybko będą, jak najwięcej zyskać. Czyli wszyscy będą skupieni na tym, jak zyskiwać elektorat swój, a nie tym sukcesami tego, już niech sukcesami, tak, tylko żeby mu dokładać, a nie żeby go w jakikolwiek zmaczać, tylko w tych słowach, tam gdzie zyskuje, ale nigdzie ponadto. Nie,
króciutko w takim razie jeszcze krótkie. Jarosław Pucek.
Ja też uważam, że nie ma sensu trwania tego ciągnięcia tego dłużej, dlatego że to służy tylko i wyłącznie opozycji, a nikomu innemu poza opozycją.
Czyli to od czego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie.
Lepiej zróbmy szybko wybory, niż mamy się wykrztawiać nie wiadomo jak długo.
Jarosław Pucek, Porozumienie, Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, goście dzisiejszego przy gorącym stole w ramach koalicji. Ten gorący stół też, jak widać, niekiedy funkcjonuje, bo takie mamy ostatnio czasy, taką mamy pogodę w polskiej polityce. Kłaniam się państwu nisko, spokojnego wieczoru. Życzę. Dziękuję panom bardzo za
bardzo.
Udział w debacie.
Dziękuję bardzo. Dzięki.
Przy gorącym stole.